Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Macieja Benewicza Bogactwo i szczęście. Czyta Roch Siemianowski. Początek. My, Polacy, Słowianie, z jednej strony mamy naturę duchową, ale i skłonną do przesądów. Z drugiej jednak jesteśmy nieufni wobec mistycyzmu i parapsychologii. Niełatwo nas skłonić do wiary w cuda i wzbudzić w nas ów przysłowiowy amerykański optymizm. Owszem, niektórzy chadzają do wróżek, ale najpierw idą do lekarzy. Niekiedy wygrywamy coś na loterii, jednak pewniejszy wydaje się kredyt, a najpewniejszy własny interes i uciułany grosz. Czy rzeczywiście nasz los leży w naszych rękach? Niełatwo nas przekonać, że możemy mieć wpływ na własne życie i osiągać rezultaty porównywalne do takich, które mają ludzie z pierwszych stron gazet. Przywykliśmy, że w Polsce żyje się ciężko i nic nie spada z nieba. W dodatku otaczające nas życie polityczne, ton wiadomości, hejterstwo w sieci nie nastrajają optymistycznie. Od czasu do czasu jakiś supertrener celebryta ogłasza jedyny skuteczny sposób na szczęście i bogactwo. Niekiedy nawet powołuje do życia coś w rodzaju sekty, w której uczestnictwo ma rzekomo gwarantować sukcesy. Po wizycie, czasem dwóch, u super efektownego bajeranta, wzruszamy ramionami. To już było. To nie zdziała cudów. W dodatku przecież powtarzano nam wielokrotnie. Życie jest ciężkie. Jak tu uwierzyć, że może być inaczej? Jak zacząć odczuwać szczęście, sukces, bogactwo? Jak odmienić swój los? Potrzebujemy dowodów, namacalnych faktów, żeby uwierzyć, że coś działa. Oto one. Potwierdzone naukowo, sprawdzone w praktyce, lecz jednocześnie ugruntowane wielowiekową tradycją i doświadczeniem pokoleń. Jak zaczęła się historia tej książki? Magicznie, zaskakująco, tajemniczo. Trudny rok. Wszystko zaczęło się pewnego dnia po chorobie. Zachorowałem na tyle ciężko i nagle, że przez 3 tygodnie nie wstawałem z łóżka. Niby nie aż tak wiele, lecz dla człowieka przyzwyczajonego do aktywności, którego tydzień pracy kończy się w niedzielę o 3 nad ranem, tak długi okres niemal zupełnego wyłączenia z codziennych zajęć był nie lada próbą. Czułem się naprawdę źle. Od wielu miesięcy chorował też mój stary ojciec, a jego stan zdrowia bardzo się pogorszył. Ciągłe wahania wyników, organizowanie leczenia i stałej opieki w niełatwej w naszym kraju relacji ze służbą zdrowia spędzały nam sen z powiek. W czasie mojej choroby zmarł mój wierny, serdeczny przyjaciel. Wstał w nocy, przewrócił się i po chwili już nie żył. 17 lat przyjaźni. Zmarł na moich rękach. Ważny okres w moim życiu zamknął się wraz z jego śmiercią. W końcu wstałem z łóżka. Był początek października. Pomimo całkiem przyjemnej jesiennej pogody, opatuliłem się w 2 bluzy, szal, czapkę oraz grubą kurtkę, a uprzejmy, nieco spóźniony taksówkarz zawiózł mnie na lotnisko. Musiałem lecieć. Powodem był wyjazd służbowy planowany od wielu miesięcy. Początek projektu, w który zainwestowaliśmy mnóstwo pracy i pieniędzy. Współpracownicy dziwili się, skąd u mnie tak silne i nagłe objawy. Psychosomatyka? Od lat nie choruję. Odżywiam się zdrowo, nie piję alkoholu, nie palę. Uchodzę za ucieleśnienie własnych wartości. Zwłaszcza w kwestii zdrowego trybu życia. Palaczy ledwo toleruję. Robię to, co mówię i mówię to, co robię. Mogę też śmiało powiedzieć o sobie, że jestem człowiekiem sukcesu. Może nie na miarę spadkobierców Stevena Jobsa, rodziny Hiltonów lub właściciela kolekcji Porsche, ale na miarę mojego pokolenia, wychowanego w komunistycznej Polsce. Z pewnością. Dziś wiem, że ta próba, ów bieg zdarzeń, pozwolił mi wykonać kolejny krok w moim życiu. Krok do fortuny, do harmonii, do błogosławieństw, jakich wcześniej nie znałem. Mogłem wykonać go dzięki zaskakującemu spotkaniu, splotowi wydarzeń, o których chcę wam opowiedzieć. Po powrocie kolejne zdarzenia napisały ciąg dalszy. 22 października obchodzę urodziny. 3 dni po nich zmarł mój ojciec. Ostatni raz słyszałem jego głos przez telefon, gdy składał mi życzenia. Miałem odwiedzić go przy okazji wizyty na grobach bliskich w Święto Wszystkich Świętych. Pojechałem na jego pogrzeb. Spotkanie pierwsze. Zachodnia Kreta, Góry Białe. Ponoć nic nie dzieje się przypadkiem. Kilka dni przed śmiercią ojca rozpoczął się przedostatni dzień podróży. Wyjechaliśmy z grupą uczestników intensywnego kursu coachingowego z miejscowości Retymnon na Krecie w Góry Białe, żeby zobaczyć wąwóz Samaria, najdłuższy w Europie suchy kanion. Tam, zainspirowani przyrodą, miejscem, sytuacją, mieliśmy odkrywać swoje mocne strony. Samaria miała być podsumowaniem całego wyjazdu, wisienką na torcie. Samochód piął się po serpentynach górskich dróg. Pełni wrażeń, choć zmęczeni, w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przypadkowo przy małej prawosławnej cerkwi, dosłownie wtopionej w skalną ścianę. Świątynia była otwarta. Zacząłem na zmianę z naszym kreteńskim przewodnikiem opowiadać o ikonostasie, ścianie złożonej ze świętych obrazów, ikon. Wyjąłem z torby notatnik, kartkę i rozrysowałem zasady układania ikon w ścianę zasłaniającą ołtarz. Ikonostas w religii prawosławnej to wrota do nieba. Prawdziwy pas transmisyjny pomiędzy ludźmi a Bogiem. Dlatego wyznawcy całują święte obrazy, modlą się do swoich świętych i składają im w podziękowaniu szczodre datki. Świętość nie jest umownym aktem wiary. Świętość jest namacalna, traktowana jako najbardziej realna rzeczywistość. Dym kadzidła, płomień świecy i obecność świętej ikony od stuleci pisanej w specjalny sposób otwierają bramę, po której modlitwy wznoszą się do nieba, a łaska spływa na modlącego się. Ikony się pisze. Tutaj każdy ruch, każdy detal ma swoje znaczenie. Błąd artysty mógł zakłócić tę świętą transmisję. Dlatego każdy szczegół podlega tradycji i rytuałowi pisania. W pewnej chwili do cerkwi weszła kobieta ubrana tradycyjnie na czarno. Jak się okazało, była to Popadia, żona popa, Rosjanka. Szybko porozumieliśmy się w mieszanym języku rosyjsko-polsko-migowo-greckim. Popadia z dumą oprowadziła nas po cerkwi i jej otoczeniu. W ikonostasie zachowały się dwie pradawne ikony archanioła Gabriela i świętego Jerzego walczącego ze smokiem. Mąż Popadii Kseni, tutejszy pop, twierdził, że jego dziadek, także pop, ukrywał te święte obrazy w czasie bitwy o Kretę między aliantami i hitlerowskimi Niemcami w 1941 roku. Wcześniej ukrywano je w czasach okupacji tureckiej, a jeszcze wcześniej przed Wenecjanami, którzy rządzili wyspą do 1669 roku, zanim przyszli tutaj Turcy. Wenecjanie słynęli nie tylko ze skłonności do kupiectwa, lecz także grabieży, wszystkiego, co miało wartość. Dlatego ikony wyjmowano z ukrycia jedynie w czasie uroczystych nabożeństw. Kościół był odbudowywany po zniszczeniach spowodowanych trzęsieniami ziemi, lecz zdaniem popa dwie cudowne ikony zawsze na czas zdejmowano i ukrywano przed niebezpieczeństwami. Dziś wielosetletnich ikon strzegą szklane szyby z przylepionymi do nich czujnikami, urządzenia wielkości sporej puszki po herbacie, pamiętające czasy pierwszych Jamesów Bondów. Ponoć uruchamiały bardzo głośno syrenę. Czujniki, które montował jeszcze poprzedni pop, zademonstrował nam jego następca, Eucharios, mąż Kseni, siwobrody, krzepki staruszek. Stwierdził, że nie usuwa ich od lat, gdyż stanowią pamiątkę po poprzedniku. Niedowiarku, który naiwnie sądził, że ikony potrzebują jakichś kabelków i syren. Ikony mają tak wielką moc, stwierdził ojciec Eucharios, że wieki ich nie przemogły. Wenecka, osmańska, ani hitlerowska ręka, cóż mogłoby im się stać teraz, w spokojnych czasach? A nawet gdyby ktoś się poważył, to przecież od razu uschnie mu ręka, albo inna szkoda dotknie jego ciała lub umysłu. Na odwrocie ikon kolejne pokolenia duchownych spisywały ponoć wszelkie przesłania i przestrogi, które zsyłali im święci przez stulecia. To dzięki nim Kreteńczycy mogli wreszcie odzyskać niepodległość i do dziś żyć w pokoju. Cóż za piękna legenda! Podziękowaliśmy za opowieść i oprowadzenie po cerkwi. Chociaż wąwóz Samaria zrobił na nas ogromne wrażenie, to jednak napotkana świątynia i zasłyszana legenda całkowicie przykuły naszą uwagę w czasie powrotu do hotelu. W samochodzie rozgorzała dyskusja o sile legendy, o znaczeniu symboli i wierze w moc ikonostasu. Wieczorem dotarliśmy do hotelu. W pokoju rozpakowałem torbę i okazało się, że nie mam notatnika. Lecz co gorsza, brakowało również mojego paszportu. Był mi potrzebny na następny dzień, dzień powrotu do Warszawy. Nigdy nie zdarza mi się tego rodzaju niedbalstwo. Byłem zaskoczony własnym roztargnieniem i wściekły na siebie. Z udziałem grecko-polskiej grupy wsparcia zaczęliśmy szukać na mapie cerkwi, odtwarzać przejazd z GPS-u, sylabizować greckie litery, przeszukiwać internet, dzwonić gdzie tylko można. Wszystko na nic. W końcu zdecydowałem się wrócić do cerkwi ukrytej w górach jeszcze tego samego wieczoru. Zostawianie tej wyprawy na ranek i nieunikniony pośpiech przy powrocie na lotnisko wydawały mi się bardziej ryzykowne niż ostrożna jazda po górach w nocy. Mój przyjaciel, Romek, zaoferował swoje towarzystwo. Pojechaliśmy, a ta wyprawa okazała się prawdziwym survivalem. Trasa w dół, ku wybrzeżu, która zajęła nam 2,5 godziny, teraz pod górę trwała prawie 4. Nie ze mną te numery. Był środek nocy. Trudno. Nie mieliśmy innego wyjścia, trzeba było budzić naszych gospodarzy, przeszukiwać cerkiew, może nawet podjazd i mały parking. Tylko tam mogłem zgubić paszport. Przynajmniej taką miałem nadzieję, że wypadł mi wraz z notatnikiem. Powrót do oddalonego wąwozu oznaczał nikłe szanse na odnalezienie dokumentów i ryzyko spóźnienia na samolot. Tymczasem pop Eucharius i jego żona Ksenia czekali na nas. Byłem zaskoczony. W pierwszej chwili sądziłem, że ktoś z greckich przyjaciół dodzwonił się do nich i uprzedził o naszej nocnej eskapadzie po zaginiony paszport. Ojczulek Eucharios stwierdził, że od chwili, kiedy pojawiliśmy się w cerkwi, był pewien, że wrócę. Stwierdził, że Agios, czyli święci Gawriła i Georgios, również na nas czekali. Archanioł Gabriel, czyli anioł najwyższy w hierarchii, i święty Jerzy. Gabriel jest aniołem śmierci i zmartwychwstania, miłosierdzia i objawienia, wytłumaczył pop. Święty Jerzy zaś, legendarny rycerz, pogromca smoka, uosabia pokonanie zła, które nieustannie żąda ofiar i zatruwa źródło czystej wody. Woda to prawda, wewnętrzna harmonia i oświecenie, jakiego doznają święci. Trucizna to grzechy, przede wszystkim chciwość i zachłanność. Zdaniem popa źródłem grzechu jest lęk. Eucharios stwierdził, że kiedy przypadkiem zabłądziliśmy wśród gór, kiedy zjechaliśmy z głównej drogi, od razu zdał sobie sprawę, że to nie przypadek. Był pewien, że przesłanie, które przez pokolenia spływało z nieba, powinno trafić poza kretę. Nie wiedział jedynie, kto z nas wróci, ale kiedy zobaczył mnie wysiadającego z samochodu, od razu uprzytomnił sobie, że wybór mojej osoby był oczywisty. Jego zdaniem moja twarz była kopią twarzy świętego Jerzego. Nieodwrotnie? A jakżeby odwrotnie? To przecież oczywiste, że ikona wskazuje posłańca. Pop nie miał żadnych wątpliwości. Wybór? Przesłanie? Posłaniec? Nie ze mną te numery. Całe szczęście znalazł się. Paszport wraz z moimi notatkami, a pomimo nocy drogę powrotną mieliśmy już dość dobrze oznaczoną na mapie. Znam się na zimnym odczycie i różnych pseudomagicznych sztuczkach. Jestem na tego rodzaju manipulacje bardzo wyczulony. Nawet jeśli są robione w tak zwanej dobrej wierze. Co to jest zimny odczyt? Zbiór technik i manipulacji używanych najczęściej przez iluzjonistów, wróżbitów, mentalistów i oczywiście niektórych supertrenerów bajarzy. Wróżbita w czasie publicznego pokazu mówi na przykład: mam wizję, bardzo silny przekaz, który dotyczy pewnej kobiety na tej sali i jej relacji z ważnym dla niej mężczyzną. Po tego rodzaju zapowiedzi obserwuje uważnie reakcję kobiet na sali i kiedy dostrzega panią, która szczególnie silnie zareagowała, już wie, że jego ofiara chwyciła przynętę. Nierzadko tego samego rodzaju techniki stosują nieświadomie lub półświadomie amatorzy, jasnowidze, uzdrowiciele, a nawet duchowni. W kolejnej chwili zaczynają gorący odczyt, czyli śledzenie reakcji, mimiki twarzy, mowy ciała, wychwytują informacje, które bezwiednie przekazuje sam zainteresowany. Tego rodzaju umiejętności stosowane przez cynicznych negocjatorów, różnych trenerów i hochsztaplerów stanowią poważne zagrożenie dla umysłów i portfeli wielu nieświadomych osób. Niepokój, zainteresowanie, spojrzenie, pocieranie palcami – wszystko to mogą być sygnały, które odczyta manipulator, udając, że wróży lub dokonuje rzekomej telepatii czy jasnowidzenia. Ponaglani przez popadię weszliśmy do cerkwi. Tymczasem ojciec Eucharios z nabożną czcią przez poświęconą tkaninę zdjął jedną z ikon, ucałował ją, ułożył na służącym do tego celu podejście, wskazał na litery i zdania zapisane na jej rewersie. Jakby odkrywał przed nami największą tajemnicę wszechczasów. Pomyślałem, że to miłe, takie okazanie nam zaufania w środku nocy, ale że to kolejny trik. Zostawiliśmy spory datek. W zamian otrzymaliśmy z przyjacielem placek z serem na drogę, marynowane oliwki, błogosławieństwo, plik odręcznie zapisanych po grecku kartek i zachętę skierowaną wprost do mnie, abym opracował i opublikował je w dalekim kraju. Zdaniem popa było to przesłanie, które Krecie przyniosło wolność i dobrobyt. W czasie hulającego kryzysu w całej Grecji Kreteńczykom powodziło się całkiem nieźle. Co za banał, pomyślałem. Trochę mnie zdziwiło, że pop Eucharios wiedział, że jestem pisarzem, ale w końcu ktoś z naszej ekipy mógł mu o tym powiedzieć w czasie popołudniowej wizyty. Oprócz tego jest przecież internet, programy odczytujące twarze i oczywiście mój paszport. Wszystko jasne. Tajemniczy rękopis był niczym innym jak tylko snem wariata, starego człowieka, który pragnął nadać legendom jakieś znaczenie. Wraz z naszą wizytą nadarzyła się ku temu okazja. W hotelu wrzuciłem kartki z greckimi zapiskami do walizki i następnego dnia, już w Polsce, wraz z plikiem innych materiałów, rzuciłem je na stertę podobnych papierów, programów, slajdów, notatek i dziesiątek innych, które segreguję nie częściej niż dwa razy w roku. Spotkanie drugie. Zachodnie Himalaje, Himachal Pradesh. 3 miesiące później wyjechałem w kolejną podróż, tym razem odleglejszą i dłuższą. Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok mieliśmy spędzić w Indiach. Po śmierci ojca łatwiej niż w Polsce było mi odnaleźć świąteczny nastrój właśnie tam, w podróży po śladach Buddy Shakyamuniego. Był to kolejny wyjazd związany z projektem sprawdzanie nowej trasy, w którą wraz z grupą zapaleńców mieliśmy ruszyć w nowym roku. Przed nami rozpoznanie terenu. Oczywiście, na rekonesans wybraliśmy się małą 3-osobową ekipą, a na miejscu w New Delhi miał do nas dołączyć przewodnik indyjski. Moja żona, serdeczny przyjaciel Romek oraz ja. Do podróży po Indiach trzeba mieć mocne nerwy, świetne zdrowie, dobrego przewodnika i wytrzymały, klimatyzowany samochód. Czym innym jest wizyta w jakimś kurorcie, 5-gwiazdkowym hotelu i podróż w autobusie klasy lux, a czym innym trasa po bezdrożach i kilka tysięcy kilometrów do przebycia w 2 tygodnie. Jednym z ważnych etapów podróży, swoistą bramą do Indii, była dla nas wizyta w McLeod Ganj, siedzibie tybetańskiego rządu na uchodźstwie, dawnym brytyjskim kurorcie w pobliżu miasta Dharamsala. W Macleod Ganj mieści się siedziba Dalaj Lamy XIV, najważniejszej osobistości dla Tybetańczyków i wielu buddystów na świecie. Romek to praktykujący buddysta. My dwoje z Litką sympatycy, taoiści. Byliśmy już w Indiach, Butanie i okupowanym Tybecie, ale w siedzibie Dalaj Lamy pierwszy raz. Po wyczerpującej podróży dotarliśmy do miasteczka wśród gór. Jak na Himalaje nisko, trochę ponad 2000 metrów. Byliśmy podekscytowani, ponieważ istniała szansa otrzymania zaproszenia na audiencję i modlitwę w świątyni Dalaj Lamy, zwanej Dzogchang, od nazwy najsłynniejszej tybetańskiej świątyni mieszczącej się w okupowanej lasie. Jego świątobliwość przebywał w swojej siedzibie po powrocie z uroczystości, które odbywały się w Bodh Gaya, miejscu oświecenia Buddy. Mieliśmy nadzieję na otrzymanie osobistego błogosławieństwa. Spotkałem już Dalaj Lamę na audiencji w Polsce, lecz być tutaj, u podnóża Himalajów, w mieście, do którego zmierzali uchodźcy tybetańscy od dziesięcioleci, w którym rezydowały najważniejsze instytucje państwa tybetańskiego, to miało dla nas szczególne znaczenie. W oczekiwaniu na to wydarzenie zwiedzaliśmy miasteczko. Drugiego dnia w bocznej uliczce Macleod Ganj spostrzegliśmy starego Tybetańczyka wraz z żoną. A właściwie to Romek zwrócił na niego uwagę. Człowiek ten miał długą, siwą brodę, co u Tybetańczyków jest niezwykle rzadkie. To tradycja raczej chińska lub hinduska. Widząc, że mu się przypatrujemy, pozdrowił nas serdecznie. Tybetańczycy to niesłychanie serdeczny i gościnny naród. Ten, zagadnięty przez naszego przewodnika, Jesze, także Tybetańczyka, który opiekował się nami od New Delhi, poczęstował nas herbatą i tsampą, kulkami z jęczmiennej mąki maczanymi w mlecznej herbacie. Spędziliśmy razem wieczór, wsłuchując się w opowieść sprzed 30 lat. O ucieczce młodego chłopca z okupowanego Tybetu. Opowieść o odmrożeniach i zagubieniu na szlaku, o radości na widok turbanów na głowach indyjskich żołnierzy, o spotkaniu pięknej kobiety, późniejszej żony, która jako mała dziewczynka wraz z rodziną również uciekła spod okupacji. Miasteczko w górach Macleod Ganj to jedyny skrawek wolnego Tybetu na świecie. Chociaż wpatrywali się z utęsknieniem w szczyty gór, tam gdzie ich ojczyzna, tutaj na tym małym skrawku ziemi ponad leżącą w nizinie Dharamsalą czuli się wolni. Podziękowaliśmy za gościnę. W Indiach za wszystko należy płacić. Europejczykowi bardzo trudno odróżnić prawdziwego sadhu, wędrownego ascetę, od przebierańca, który w ten sposób zarabia na życie, żądając opłaty za każde zdjęcie, błogosławieństwo lub wróżbę. Gdy znaleźliśmy się w tybetańskiej enklawie, wszystko się zmieniło. Otaczała nas gościnność i zaufanie, uśmiechy i ukłony, zaproszenia i aprobata. Po raz pierwszy od wylądowania w Indiach nie czuliśmy się obco. Ponadto na małym terytorium można tu spotkać niezliczone grupy europejskich turystów, amerykańskich globtroterów, dziennikarzy i podróżników ze wszystkich stron świata. Restauracje pełne są gwaru, przeglądających zdjęcia par, surfujących w internecie samotników, sympatyków i wyznawców buddyzmu. Słowem, świat w pigułce. Wieczorem Romek podniecony wparował do naszego pokoju. Otrzymaliśmy zaproszenie na modlitwę, którą miał poprowadzić jego świątobliwość w Dzogchangu, na wzgórzu. Nie ze mną te numery. Na audiencji siedzieliśmy w tłumie Tybetańczyków, pielgrzymów i przybyłych tu licznie gości z Europy i Ameryki, wyznawców buddyzmu z całego świata, dziennikarzy i turystów, dziwaków i młodych podróżników, którzy nie boją się przemierzać Indii z 200 dolarami i starym plecakiem. Po jakimś czasie poczułem, że ktoś ciągnie mnie za rękaw. Z tyłu, dwa rzędy za nami, siedział staruszek Trindzen z żoną i radośnie nas pozdrawiał. Ponownie zostaliśmy zaproszeni na herbatę i zampę do skromnej izby, w której mieszkali, na parterze okazałego budynku z czasów brytyjskich. Pod koniec spotkania Trindzen wręczył mi w prezencie zwoje modlitewne. W tradycji tybetańskiej sutry, czyli nauki Buddy oraz jego dyskusje z uczniami i słuchaczami, a także nauki późniejszych mistrzów, zwija się w rulon i odczytuje w czasie modlitw lub wsadza do wnętrza młynka modlitewnego, którego obrót jest jednocześnie obrotem koła dharmy, wersów modlitwy. Dharma to w buddyzmie termin wieloznaczny. Oznacza nie tylko prawdę, nauki Buddy, ostateczną rzeczywistość, lecz także odpowiedź na wszystkie pytania nurtujące człowieka. Przede wszystkim jednak dharma opisuje przyczyny i skutki rządzące życiem każdego z nas. Zapisy modlitw wycina się w drewnianym klocu, by potem jak stemplem odciskać litery na papierze. Wielu mnichów trudni się tego rodzaju drukarstwem, a ofiarowanie modlitwy drugiej osobie jest szczególnym darem. Podobnie jak w innych tradycjach religijnych, modlitwy buddyjskie służą różnym sprawom. Jedne wspierają zdrowie, inne szczęście rodzinne, jeszcze inne są błogosławieństwem bogactwa. Wiele sutr to metaforyczne opowieści, które w skrótowej formie są swoistą puentą nauk Buddy i jego kontynuatorów. Uprzejmie zawinąłem zwój w tkaninę i w hotelu wrzuciłem go do bocznej kieszeni plecaka jako miłą, symboliczną pamiątkę, którą być może przy okazji remontu gabinetu oprawię w ramki i obok innych powieszę na ścianie. Gdyby nie Jesze, nasz przewodnik, do dziś nie miałbym pojęcia, jaki dar otrzymałem. Mój polski racjonalizm i nieufność nie pozwalały mi dostrzec sygnałów i znaków, w jakie obfitowała droga. W czasie dalszej podróży przez Indie do Varanas, Sarnak i Bodhgaya, gdzie książę Shakyamuni doznał oświecenia i stał się Buddą, Jeszcze odczytywał na głos fragmenty zwojów otrzymanych od Trindzena. Wciąż jednak nie rozumiałem, czym zostałem obdarowany. Słowa brzmiały nieco mistycznie, niejasno. Niektóre z nich przemawiały, inne wydawały się znakomitym uzupełnieniem refleksyjnego nastroju, jaki panował w czasie podróży. Nie rozumiałbym ich znaczenia nadal, gdyby nie półka z notatkami. Po powrocie do Polski swoim zwyczajem przeglądałem notatki według zasady. Co jest pilne, trafia do notesu, reszta na półkę. Odkrycie tajemnicy. Po śmierci ojca konieczne stało się uporządkowanie dokumentów, notatek, zapisków. W zasadzie zajęła się tym moja siostra, pozostawiając mi jednak kilka kartonów listów, przedmiotów, które mogły mieć związek ze mną albo jej zdaniem mieć znaczenie sentymentalne, jako pamiątka po ojcu. Przeglądałem książki w kartonie. Tym samym zostałem zmuszony do wykonania porządków we własnych dokumentach, spod sterty których nie było już widać ani szafki, ani biurka, ani półek. Moją uwagę zwrócił znak, symbol na jednej z książek. Mój ojciec, jako technik mechanik z wykształcenia, czytał książki dotyczące obróbki skrawaniem lub innych, równie enigmatycznych dla mnie dziedzin, lub też książki z najnowszej historii Polski, zazwyczaj o nieco sensacyjnym charakterze. Skąd ten symbol? Znak identyczny jak na kopii modlitw otrzymanych od Trindzena w Maklot Ganj. To mnie zaciekawiło. Mój ojciec i buddyjskie modlitwy? Jakież było moje zdziwienie, kiedy jeszcze tego samego dnia odkryłem podobny znak na papierach otrzymanych od Eucharyosa, na których spisał przesłanie zawarte na rewersach ikon. Z ciekawości przesłałem skan do moich greckich przyjaciół. Poczułem się zupełnie zaskoczony, kiedy po chwili dowiedziałem się, że nie jest to grecka litera. Przesłałem skan do Jeszego w Dharamsali. Nie był to również tybetański znak graficzny. Jednak okazało się, że w alfabetach fenickim, aramejskim, arabskim i hebrajskim ów znak to dalet. Czwarta litera alfabetu oznaczająca drzwi lub bramę. Jej odpowiednikiem numerycznym jest 4. 4? Ucieszył się Romek. Toż to suma dnia twoich urodzin. Drugi znak poniżej oznaczał fenicką literę he, okno, a jej odpowiednikiem numerycznym jest 5. 5? Zakrzyknął Romek. To suma dnia i miesiąca twoich urodzin. I zaczął wertować wszelkie światowe wydarzenia, które związane były z tą datą. Nie, nie, nie ze mną te numery. Numerologia, astrologia, wróżby? Nie, 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 nie. A skąd jednak fenickie znaki na greckich i tybetańskich pismach? Obejrzałem książeczkę. Spadek po ojcu, na okładce której po raz pierwszy świadomie zauważyłem literę dalet, a obok niej he. Nie ze mną te numery. Przypadek, któremu próbujemy nadać znaczenie. Oddałem greckie i tybetańskie manuskrypty wraz z książeczką mego ojca zafascynowanemu Romkowi. Niech się bawi, jeśli ma na to czas. Ja nie mam. A jeszcze tego samego wieczoru zadzwonił i podnieconym głosem oznajmił: drzwi do mądrości, okno na świat wiedzy. Tak brzmiał tytuł książeczki, którą odziedziczyłem po ojcu. Co więcej, zdaniem Romka identyczne nazwy miały zapiski z kreteńskiej cerkwi i tybetańskie modlitwy. I co z tego? Spytałem. Jak to co z tego? Toż to skarb! Odpowiedział. Nadal nie wierzę w cuda. Siostra nie miała pojęcia, skąd tego rodzaju książeczka u mego ojca. A w dodatku zapisana w języku hebrajskim, którego przecież nie znał. Może od kogoś ją dostał? Może to jakiś przypadkowy prezent? Nigdy wcześniej żadne z nas jej u niego nie widziało. Co ciekawe, egzemplarz wyglądał jak druk prywatny, niskonakładowy. Bez wydawnictwa lub choćby daty wydania. Bez autora i redaktora, na pożółkłym papierze w tekturowej oprawie. Książeczka, która mogła mieć 100 lat, albo 10. Za namową Romka przetłumaczyliśmy wszystkie zapiski. Zdecydowałem się je opublikować, dopiero kiedy okazało się, że sugestie w nich zawarte są uderzająco zbieżne ze współczesnymi odkryciami wielu znanych profesorów. Richard Wiseman, Michał Csikszentmihalyi, Tal Ben-Shahar, Maxi Moulsby, Arnold Mindel, Albert Ellis czy zawodowi psychologowie, badacze szczęścia i sukcesu mają na ten temat niemal identyczne teorie. Mój zachodni umysł, skażony racjonalizmem, nie pozwolił mi uwierzyć w przypadek. Ezoteryczne pisma, przesłanie. Dałem im wiarę dopiero po porównaniu ich z czymś, co było dla mnie bardziej wiarygodne. Jednak niepodważalne było, że z różnych zakątków świata, a nawet epok, pochodziły podobne spostrzeżenia, sugestie oraz odpowiedź na pytanie, z jakiego powodu, choć są znane i powtarzane, ludzie je ignorują, choć stosując się do nich, mogliby żyć szczęśliwiej. Nadałem im współczesny charakter. Jaki, kozy, owce i bawoły jako symbole dostatku zamieniłem na złotówki, a Heraklion i Ladak na Warszawę. Zamiast drogocennych kamieni, wełny i jedwabiu podaję przykłady bliższe dzisiejszemu czytelnikowi. Zapiski na rewersach ikon. Święty Jerzy walczący ze smokiem i Archanioł Gabriel, a także tybetańskie zwoje i książka mego ojca obfitowały w przypowieści, metafory i alegorie. Niektóre z nich cytuję w niemal dosłownym brzmieniu. Łatwo się zorientujesz, z jakich krain pochodzą. Oto drzwi do mądrości. Okno na świat wiedzy. Mechanizm. Opowieść o owocach kół. Pewien kupiec wraz z okrętem pełnym wina i oliwy, rzucony falami sztormu, trafił do nieznanego portu. Zszedł na ląd i podziękował bogom za ratunek. Widząc, że na nabrzeżu odbywa się targ, szybko postanowił sprzedać swoje produkty. Jakież było jego zdziwienie, kiedy wino i znakomite towary, które przewoził, nie wzbudziły niczyjego zainteresowania, a zaproszeni do degustacji mieszkańcy portu z obrzydzeniem wypluwali oliwę i wino. Niektórzy wszczynali nawet awantury, jakby podane im czarki zawierały skwaśniałe wino, zepsutą oliwę albo nawet truciznę. — Co pijecie? — spytał zdziwiony kupiec. — Co dodajecie do potraw? — spytał pewnego człowieka, który rozumiał jego język. — Najczęściej pijemy ku, a do naszych potraw niemal zawsze dodajemy ruku. — Co to jest ku? Czym jest ruku? — zdziwił się kupiec. — O, musisz spróbować — zaproponował nieznajomy. — Zarówno ku, jak i ruku są pyszne. Ku powstaje z owoców ku, a ruku robimy z kilku zmieszanych składników. Kupiec spróbował najpierw ku, a potem ruku. Lecz natychmiast wypluł z obrzydzeniem obie potrawy, tak były niesmaczne. Niestety, zaraz potem, pomimo uszkodzeń okrętu, musiał opuścić port, gdyż jego zachowanie uznano za zniewagę. Jesteś w porządku. Zacznijmy od tego, że wszystko jest z tobą w najlepszym porządku. Od dzieciństwa mówili ci, naucz się, zmień, popraw, zmityguj, popełniłeś grzech, przeproś, jesteś niegrzeczny, niedobry, postaraj się bardziej, popraw się i tak dalej w nieskończoność. Słowem, sugestia, która towarzyszyła ci od najmłodszych lat, oznaczała, coś z tobą jest nie tak, nie jesteś w porządku. Tymczasem tylko niewielki procent ludzi na Ziemi to osoby niebezpieczne, nieetyczne i z gruntu złe. Z nimi jest coś nie tak. Najczęściej zresztą nie jest to ich wina, tylko otoczenie uczyniło ich właśnie takimi. Jeśli jednak czytasz tę książkę, czyli poszukujesz rozwoju oraz inspiracji, najprawdopodobniej należysz do grona ludzi, z którymi wszystko jest w porządku. Być może jesteś jedynie osobą nieco rozregulowaną, zdecentrowaną, przesadnie spiętą, może nawet zagubioną w natłoku życiowych zadań i bodźców. Być może odczuwasz bezradność, a czasem niepokój. Możesz to jednak zmienić. Wszystko jest z tobą w porządku. Poznaj mechanizm. Mechanizm decyduje nie tylko o szczęściu i spełnieniu, lecz także o smutku i stracie. Mechanizm, który ci przedstawię, napędza twoje życie i reguluje niemal każdą twoją aktywność. Poznanie mechanizmu i jego zasad to pierwszy krok do przebudzenia. Mechanizm psychofizycznej wymiany informacji to swoisty taniec między twoimi myślami a namacalną krwią, która płynie w żyłach. Nie jesteś jednak istotą mechaniczną. Nie da się rozłożyć twojego ciała na komórki jak silnika czy samochodowej skrzyni biegów, wyrzucić z użytych części i wstawić nowych, żeby potem ponownie odpalić mechanizm. Ten błąd popełnia zresztą wielu lekarzy, skupiając się na kolanie lub wątrobie, a nie na człowieku, który skarży się na ból danego miejsca. Kiedy podczas pewnego badania studentom ochotnikom podawano posiłki pozbawione serotoniny, ponad połowa z nich zapadła na depresję. Jednak gdy przywrócono serotoninę, objawy depresyjne nie cofnęły się, a u niektórych osób utrzymywały się nawet przez pół roku. Ów psychofizjologiczny mechanizm, który zarządza twoim życiem, można dość łatwo wytrącić z równowagi. Potrzeba czasu i konsekwencji, aby powrócił do harmonii. Mechanizm może też po prostu szwankować z powodu niewłaściwego użytkowania. Ja, czyli ty. Wszystko zaczyna się od ego. Ego najczęściej utożsamiane jest z ja. Ego jest znanym pojęciem. Bywało różnie nazywane oraz interpretowane przez wieki. Również współcześnie psychologowie bardzo odmiennie definiują, czym właściwie jest. Psychologia od zawsze posługiwała się metaforami, porównaniami. Nie można zmierzyć ani zoperować ego. Nie można go zobaczyć. Podobnie jak nie da się wziąć pod mikroskop umysłu, choć fragmenty mózgu owszem. Można natomiast porównać ego do laptopa. Dysk, pamięć, procesor, karta graficzna. Starożytni przyrównują ego do domu, który ma swój kształt, fundament, pomieszczenia, dach, schody. Dom jednak nie istnieje sam przez się. Zaczyna dopiero, gdy zamieszkują go ludzie. Gromadzą w nim nie tylko sprzęty, lecz przede wszystkim nadzieje, tęsknoty i doświadczenia. Ego to centrum twojej psychiki. Napełniają je myśli, emocje, a także uczucia, czyli stany bardziej rozbudowane, trwające dłużej i zazwyczaj przebiegające łagodniej niż emocje. Miłość, tęsknota, samotność, irytacja, smutek, radość to przykłady uczuć. Z każdym tygodniem i miesiącem życia ego wzbogaca się. Twoje doświadczenia, a potem również pamięć, są budulcem ego. Cegła do cegły. Jakie cegły? Taki dom. Osoba w świecie. Potrzebujemy sposobu na życie w świecie. Persona w twojej osobowości to jak główne oprogramowanie laptopa. System operacyjny Windows, Linux, Android, a może starszy DOS lub OS X. Konkretny Windows XP, Vista, może Windows 7 lub 8, a może makowski OS X Maverick. Persona to zdaniem Carla Gustava Junga twój sposób bycia w świecie. Metoda, według której myślisz i działasz w świecie. Uczysz się, pracujesz, wykonujesz obowiązki, cieszysz się przyjemnościami. Ego używa persony, czyli osoby, by działać. Podobnie jak komputer używa oprogramowania, pozwalającego łączyć się z internetem. Na twoim komputerze odpowiednikiem persony będą program pocztowy i przeglądarka internetowa. Program łączący z siecią, ale również konkretne programy, w których tworzysz i przesyłasz pliki. Word i Excel, Photoshop lub iPhoto, PowerPoint lub Prezi. Starożytni powiedzą, że dom zamieszkują ludzie. W ego zamieszkują myśli. Ludzie żyją, pracują, działają w swoich domach, programy przeliczają dane. Dzięki personie wchodzisz w kontakt ze światem. Musisz używać tego samego języka, aby zostać zrozumianym przez odbiorcę. Kiedy wchodzę na koreański portal, jestem zagubiony. Widzę znaki, których nie rozumiem i nie potrafię odczytać. Klikam na ślepo. Nie potrafię wyjść z jakiejś opcji. Tego rodzaju zagubienie odczuwa persona, gdy nie może skontaktować się z innymi ludźmi, gdy jest nierozumiana lub nie rozumie. Od zdolności porozumiewania się z ludźmi zależy jakość twojego życia. Im bardziej jesteś kompatybilny, czyli elastyczny i otwarty, tym lepiej i z tym większą liczbą ludzi możesz się porozumieć. Maska. Maska jest aspektem persony. Jest jak kostium, który zakładamy w zależności od okazji i pełnionej roli. Inaczej ubierasz się w pracy, inaczej w domu. Gdy wchodzisz na halę fabryczną, musisz założyć odzież ochronną. Gdy pracujesz w kuchni, zakładasz fartuch, a gdy sprzątasz, stare dresy. Na uroczystym, firmowym bankiecie obowiązkowy jest garnitur, może nawet smoking lub frak, jeśli bankiet jest w operze. Kiedy idziesz w góry, twoje ubranie różni się od tego, które nosisz na plaży. Maska pozwala personie zaistnieć w konkretnych sytuacjach, przybrać odpowiednie miny, gesty i zachowania, uruchomić kompetencje i umiejętności, które przydadzą się w górach albo na bankiecie. Kłopot w tym, że u niektórych osób maska zrasta się z personą, jak w dawnym filmie z Jimem Carreyem pod tym samym tytułem. Niektórzy ludzie nie tylko pełnią rolę dyrektorów, stają się szefami niemal zawsze i wszędzie. Nie tylko pełnią rolę matek wobec swych dzieci, matkują każdemu. Nie tylko są wykładowcami na swoich uczelniach, prawią morały, pouczają i wypowiadają treści jak z mównicy nawet na imieninach u cioci. W ten sposób mechanizm powoli zacina się. Dzieci takiej osoby oczekują przecież innego rodzaju relacji niż oficjalna, nastawiona na zadania. Partner i przyjaciele podobnie. Brak elastyczności grozi katastrofą. Dom przystosowany do pełnienia funkcji biura jest złym mieszkaniem. Mieszkanie nad publicznym garażem obok całonocnego sklepu źle spełnia funkcje mieszkalne dla rodziny z małymi dziećmi. jednak świetnie nadaje się na biuro. Animus jest częścią osobowości kobiety, jej męskim aspektem. Dzięki animusowi dziewczynka, a potem kobieta potrafi zrozumieć zachowania mężczyzn, rozpoznawać ich emocje, a nawet potrzeby. Zamiast się im dziwić lub je negować, umie wziąć je pod uwagę. To pozwala jej współpracować z mężczyznami oraz tworzyć z nimi satysfakcjonujące związki przyjacielskie, zawodowe, intymne. Dobrze wykształcony animus jest jak zestaw programów komputerowych umożliwiający czytanie pewnego rodzaju plików. Masz na laptopie Adobe Readera, możesz odczytywać pliki flashowe. Bez niego ani rusz. Dziewczynka tworzy swego animusa poprzez relację z mężczyznami, ważnymi w jej dzieciństwie, zwłaszcza z ojcem. Z czasem poszerza swoją wiedzę na ich temat. Zaczyna jednak od wzorców, czyli wskazówek, które poznała we wczesnym dzieciństwie, poprzez przyglądanie się, jak pierwiastek męski przejawia się w jej życiu codziennym. W czytaniu książeczek, jedzeniu posiłków, podczas wspólnych zabaw, domowych kłótni, zakupów, sprzątania, świąt. Ale najważniejsza dla dziewczynki będzie obserwacja, w jaki sposób mężczyzna traktuje ważne dla niej kobiety i w końcu ją samą. Anima jest odpowiednikiem kobiecego animusa u mężczyzn. Podobnie jak w przypadku damskich relacji z mężczyznami, anima wykształca się już w bardzo wczesnym dzieciństwie chłopca poprzez związek z matką oraz innymi ważnymi kobietami w jego otoczeniu. Jest wyuczany przez obserwację i naśladowanie damskich zachowań. W okresie dojrzewania i dorosłości pozwala na budowanie z nimi relacji. Jej deficyt lub brak skutkuje lękiem lub oziębłością wobec kobiet, niechęcią lub agresją, a niekiedy unikaniem lub nieporadnymi próbami budowania relacji. Podobnie jest u kobiet z niewykształconym animusem. Niekompatybilne programy nie potrafią wymieniać między sobą informacji lub je w znacznym stopniu zniekształcają. Czasem mechanizm się zacina. Już wiesz, że mechanizm, w którym ego jest domem, persona jego przeznaczeniem, a maska konkretnymi zadaniami, które ów dom ma spełniać, zacina się. Tak jak dom może służyć innym celom niż te, do których został zbudowany, tak nasze ego może czuć się zagubione w świecie relacji, obowiązków, oczekiwań. Niekiedy czujemy, że znaleźliśmy się nie tu, gdzie chcielibyśmy być, nie w tym czasie. Działamy nie w ten sposób, który nam odpowiada, nie z tymi, z którymi chcielibyśmy być. Tracimy energię, a nierzadko odczuwamy dyskomfort i cierpienie. Dzieje się tak, gdy maska zrosła się z personą, a wówczas na przykład młody artysta, który wygrał konkurs telewizyjny, zaczyna wierzyć w swoją genialność, odgrywa rolę supergwiazdy i wybitnego wokalisty, już nie tylko na scenie, lecz także wobec rodziny, z kolegami i z dziewczyną, na imprezie i w czasie świąt. Rzuca szkołę i dotychczasową pracę. Niestety, boleśnie okazuje się, że brakuje mu innych aspektów persony, innych kompetencji, że życie nie polega jedynie na grze, śpiewie i występach przed publicznością. Perfekcyjność jednego obszaru może stać w bolesnej opozycji.